To jest walka prawdziwych mężczyzn na gołe klaty.
W lewo, w prawo, kontra.
O, piosłujemy.
Dwójka bez sternika. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Tylko w Weszło FM.
4 minuty po godzinie 9. Chciałem powiedzieć, że jesteśmy z wami, ale pozostałem sam na placu boju, ponieważ Paweł, który nie jadł od 2 dni i 13 godzin, gdy tylko uznał, że stołówka się otworzyła w naszym fantastycznym biurowcu, musiał zejść z 27 na 26 piętro, aby skubnąć sobie jajecznicę, ale obiecał, że za chwilkę przyjdzie, także zaraz wróci, ale już mu tak burczało w brzuchu, że byłoby to nawet słychać na antenie, dlatego w związku z tym udzieliłem mu permisji na to, aby udał się w kierunku miejsca wydawania posiłków. Nie chcielibyśmy, żeby Paweł Paczul nam padł z głodu podczas poranka. Katarzyna Sacha. Jaśko, a co ty dzisiaj tak komercyjnie skowo grasz? Bo wie, że ja jestem i słucham, i się boi. To ja ci już odpowiadam, bo jakby mnie nie było, to by na pewno grał inaczej, ale potem musiałbym go złapać za brodę, wytargać i powiedzieć: masz 30 lat, masz się słuchać. No i by było bardzo nieprzyjemnie i potem byśmy zaczęli na siebie warczeć. No, straszne rzeczy by się działy. Pawełek, nas głupich może jest więcej, nie martw się, pisze Staszek Alcatraz. Tufris natomiast uważa, że trudne nazwiska to są w ekstraklasie, zwłaszcza greckie. Triantafylopoulos, Vasil Antonopoulos, same polusy. Wszystko jest w porządku. Tajemnice Lake Top z Jackiem Komanem, świetny serial, pisze tymczasem Bubson Wybraniec. Polecam, był na którymś VOD, ale nie pamiętam na jakim. My nie mamy cały czas połączenia, tak, z naszym gościem. Kombinujemy, tak? No dobrze, to mamy z tego, co słyszę. No to może się uda. Już chciałem się przywitać, tak mnie złapałeś w pół zdania. No dobrze, no to się nie przywitam. Ale może jeszcze będzie okazja się przywitać. Kto to wie? No dobrze. Ponoć mamy. No to zobaczymy. Może będzie takie burzliwe połączenie jak wiatr i fale na mazurskich wodach. Kamil Gapiński. Nie wiem, dlaczego teraz się przedstawiłem, ale niech będzie. Witam cię, Moniko. Monika Stachowska powinna być z nami, jak Bóg dał. Halo!
Dał. Dzień dobry, witam wszystkich. Poproszę o chwilę, bo się muszę przenieść, ponieważ pan z kosiarką tutaj zaczął działać.
Poszedł wąt z tą kosiarką, do jasnej cholery, my tu wywiad mamy do radia, wypierdzielaj!
Już, biegnę.
Ale ja na ciebie nie krzyczę, tylko krzyczę na pana z kosiarką, przepraszam bardzo.
A nie, on taki przerażony trochę.
Nie dziwię się, jak ham z Warszawy zaczął na niego krzyczeć, a właściwie ham z Płocka mieszkający w Warszawie.
On przyzwyczajony, bo tutaj takich więcej na łódkach, słuchaj, no dzisiaj tak. Nie wstali.
Słyszałem, dzisiaj, że na Mazurach to tylko dresiarze i komary i wy. Nie wiem, czy to prawda.
Niekoniecznie.
Stereotyp.
Tak, ale trochę sportowców w dresach jest.
Dobrze. Monika Stachowska, moi drodzy, jest dziewczyną, która za czasów swojej kariery handbalowej grała na pozycji kołowej i to grała bardzo przyzwoicie, bo przecież między innymi 4. miejsce na Mistrzostwach Świata. O tej karierze pewnie jeszcze chwilę pogadamy, natomiast rozpoczniemy od tego, że Monika udała się w 2020 roku w podróż życia, przynajmniej w teorii to miała być podróż życia. Pojechała z facetem, którego znała bardzo krótko, na inny kontynent i gdy mój współprowadzący poranka, który teraz poszedł po jajecznicę, a zaraz wróci, usłyszał, że pojechałaś z nowo poznanym facetem, to krzyknął na antenie: to niebezpieczne! To było niebezpieczne, czy nie było? Ile wy się znaliście, gdy uznaliście, że ruszacie w podróż dookoła świata razem?
Liczę. 5 miesięcy.
Aha.
5 miesięcy, tylko że tak trochę z przerwami, bo nie mieszkaliśmy właściwie w tych samych miastach, a nawet no, na tych samych kontynentach. Mhm. Ale przeżyłam, wciąż nie mamy dość, także chyba musimy mieć jakieś konsultacje psychiatryczne, bo przeżyliśmy ze sobą.
A jak wy się poznaliście? Internet czy jakoś inaczej?
Nie, właśnie analogowo.
O, ja
analogowo. Kiedy ja już zarzuciłam wszelkie metody internetowe i stwierdziłam, że nic na siłę, poznać mnie.
Musisz się jakoś, Monika, lepiej ustawić, bo nam znowu trochę przerywasz. Halo. Coś cię gubimy, Monika.
Halo,
Bliżej tej kosiarki.
Dobrze. Tak się ustawię, żeby było dobrze. Czy teraz jest lepiej?
Trochę lepiej. Powinno być okej. Dobra, no spróbujmy. Aha. Dawaj. No, jak się analogowo poznaliście?
Sprawa była prosta, ponieważ poznaliśmy się w klubie muzycznym, ale kompletnie go nie pamiętam, ponieważ chciał się umówić z moją przyjaciółką.
A to świnia!
Która...
Przepraszam.
Nie, no właśnie nie.
Nie.
Która nagle szybciutko stała się zajęta, bo poznała kogoś innego. I w sumie ona...
Monika, znowu nam przerywasz. Kurczę, no nie mamy szczęścia dzisiaj do tego internetu. Musimy cię znowu jakoś...
I od pierwszej randki tak jesteśmy cały czas.
Paweł, chodź, może ty jakieś dobre fluidy internetowe tutaj przyciągniesz, bo mamy problemy z Musisz, Monika, dalej szukać, kombinować, bo coś tak się słyszymy, nie słyszymy.
Coś przerywa.
No coś przerywa, Paweł, tak?
O, teraz powinno być lepiej. Bardzo przepraszam, nie wiem.
Ja proponuję zrobić tak, Jasiek.
Na mapce pokazywało.
Spróbujcie się przeresetować jeszcze raz, a my z Pawłem zagadamy w tym czasie. Może wam się uda, jak się będziecie lepiej, nie wiem, łączyć. Krzysztof Hon pisze, że jaki ham z Warszawy, jak już to zwykły ham z Płocka. No przecież się poprawiłem i powiedziałem, że jestem hamem z Płocka.
Jesteś w ogóle hamem, ty jesteś super gościu.
O, patrzcie. Czekaj, jak to było? Muszę wpisać w tego premia paczul 500 zł. Nie, euro. Dobrze, już jest wpisane wszystko. Czy już podjadłeś, czy tylko wziąłeś na wynos?
Tylko wziąłem, bo tu się śpieszyłem do ciebie.
A wziąłeś jajeczniczkę?
Tak, z pomidorkami, lekko ściętą. Z tościkami, z masełkiem, z sałateczką.
Za dyszkę? To może ja też wezmę taką.
Tak, super, jest bardzo smaczne, będę sobie konsumował, jak tylko będę miał chwilę wolną.
No może ty już jedz, bo mi ciebie żal, że ty padniesz.
Jesteśmy w pracy, jesteśmy działającymi ludźmi.
Dobrze. Mam nadzieję, że się zaraz połączymy z Moniką i że będzie już troszkę lepsza jakość tego połączenia. To by nam ułatwiło niesamowicie życie. No i moglibyśmy porozmawiać o podróży.
Chyba, że rzeczywiście tą muszlą się połączymy.
Możemy, albo będziemy tym. No w sumie...
Coś tak brzmiało jak przez muszle.
No bo to wiesz, tak to jest, jak człowiek gdzieś tam jest oddalony od cywilizacji i próbuje ten internet złapać, choć gdy Monika rozmawiała z Piotrkiem Karpińskim i z Iwoną Niedźwiedź na ich kanale na Instagramie, to dobrze było, tam był problem z obrazem, ale z dźwiękiem nie było. A my nie mamy problemu z obrazem, mamy problem z dźwiękiem.
A to była Ilona, tak myślałem właśnie. Iwona
Niedźwiedź, jej charakterystyczny śmiech. No przecież to jest twoja pani dyrektor z klubu, w ogóle jak tam w tym Legionowie, grasz czy nie grasz?
Wiesz co? Trochę mnie trener nie lubi i nie wystawia mnie, ale ja właśnie rozmawiam z Iwoną, żeby go zwolnić. Bo ja jednak nie będę tracił swojego talentu wybitnego na jakiegoś trenera, który mnie nie wystawia.
Jak się nazywa ten trener?
Adam.
Po prostu Adam, tak? No tak, to z tymi Adamami bywa, że oni nie lubią Pawłów Paczulów. Jakbyś się nazywał Raul Paczul i byśmy dorobili ideologię, że jesteś kubańskim obrotowym, to kto wie.
Jestem kubańskim skrzydłowym. Rzucam ze skrzydła piłeczki, chodzą. Na treningach jestem najlepszy, a ten mi mędzi, że ja mam coś tam do obrony wracać. Weź, chłopie, wiesz, gdzie ja grałem?
Gdzie ja nie grałem?
Gdzie ja nie grałem?
Na jakich boiskach, na jakich wyjazdach ja rozgrywałem wiekopomne mecze.
Człowieku,
bary, wszystkie.
W Lidze Mistrzów grałem z tym, z Kielem.
Z Kielem?
Tak.
Z Kielem chyba.
Z Kielem. Z Kielem miałem w Kiela.
No to fajnie, to ładnie. Czy my mamy to połączenie, czy nie mamy, czy nie mamy, czyli walczymy o internet. Kurczę blade, no szkoda, ale może się jeszcze uda, może jeszcze z Moniką. Tutaj miałem tyle pytań do Moniki. Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi i tak mało internetu, co za tym idzie. No zdarza się najlepsze.
Mamy jeszcze dźwięki może?
Żeby... Nie mamy już dźwięków, musimy przez najbliższe 48 minut mówić ciągiem, Paweł. Możemy włączyć sobie pierwszą połowę wczorajszego spotkania Wisła z Górnik zawsze i komentować, ale możemy też porozmawiać o życiu, no co ci mam powiedzieć. Ja sobie zerkam jeszcze na przegląd sportowy dzisiejszy. Tutaj szokująca okładka. Tytuł Zadyszka. Nawet powiedziałem, że Zadyszka, bo tak przeczytałem, jak był wykluczony.
Zadyszka to ja dostałem jajecznicę.
Legia nie wygrała w lidze od 3 kolejek. Dzisiaj w półfinale Pucharu Polski zmierzy się z Krakowią.
No to szokująca informacja.
To wszyscy wiemy. Mocna okładka dzisiaj przeglądu sportowego. O porażce z Krakowią zadecydowała nasza chwilowa dekoncentracja, mówi obrońca Lechii Rafał Pietrzak, i tytuł uszczelnić defensywę.
zbyt skontrowersyjny jest dzisiaj przegląd sportowy. Ponoć Monika wespnęła się już na najwyższe drzewo w okolicy jeziora, w okolicy którego przebywa, i ją słychać. Tylko nie skacz, halo!
Teraz słychać?
No tak, trochę tak metalicznie, ale słychać. No, możesz brzmieć jak robot, nam to nie przeszkadza.
Okej, niech będzie.
Dobrze, teraz jest okej. Gdzie ty jesteś, powiedz, i dlaczego akurat tam, a nie w Trójmieście w tym momencie?
Jestem teraz na żaglach w Sztynorcie. Dlaczego nie w Trójmieście? Dlatego, że w związku z obecnością i w domu, i wokół nas osób starszych, po strasznie długiej podróży, 4 dni z Argentyny, postanowiliśmy poddać się z moim partnerem nieobowiązkowej kwarantannie.
To ty dłużej wracałaś niż Odys do Itaki z tej Argentyny, ci muszę powiedzieć, naprawdę. 4 dni.
Tak.
Płynęliście na kajaku? Czy jak...
I wiesz co, trochę podróżowałam w swoim życiu, jednak to była najdłuższa, najbardziej wyczerpująca podróż. W Argentynie absolutnie inaczej wygląda pandemia. Całe zabezpieczenia związane z koronawirusem. Właściwie po przyjeździe do Polski mam wrażenie, że tutaj nigdy nie istniało, bo wszyscy są razem. W sklepie połowa osób nie nosi maseczek. Jechaliśmy 4 dni autobusem z Mendozy do Argentyny. Jest taka prowincja
do Buenos Aires, chyba, tak?
Buenos Aires, może to ja mówię, tak. No przecież tak. Z Mendozy do Buenos Aires. Jest jedna prowincja, która nazywa się San Luis, gdzie jest zakaz przejazdu w nocy, więc gdzieś tam na rogatkach musieliśmy przeczekać noc. Potem cały dzień na lotnisku, lot repatriacyjny organizowany przez ambasadę hiszpańską.
No
do
tak,
Madrytu.
Bo wylecieliście z Buenos Aires do Madrytu i twój partner Krzysiek to fajnie wszystko wykminił, bo to były w miarę tanie bilety, i z tego, co słyszałem, oglądając ten wasz podcast z Piotrkiem Karpińskim i z Iwoną Niedźwiedź, to gdzieś tam się udało pod tę ambasadę podłączyć. Gdyby nie to, to byście chyba zapłacili za te bilety wartość samochodu dobrego.
Tak, zgadza się, i był plan też taki, że jeśli nie wyszukamy nic tańszego, no to czekamy do września, bo we wrześniu, dopiero od 1 września Argentyna swoje niebo dla lotów komercyjnych otwiera. No ceny były straszne, no $3000 za bilet do Madrytu, to jest jakaś pomyłka.
Mhm. Powiedz może tak trochę, rozpocznijmy już po Bożemu, od A do Z. Jak ty się w tej Ameryce Południowej znalazłaś? Skąd ten pomysł? Bo z tego, co ty mi pisałaś, to był zajebisty spontan, żeby się z Polski wymiksować i polecieć na inny kontynent.
Tak, sama decyzja, podjęcie decyzji było dość spontaniczne, natomiast ja ostatnie 2-3 lata grania było mi już ciężko. Ja zawsze w tym samym czasie grałam, albo studiowałam, jak skończyłam studia, pracowałam, bo wiedziałam, jaka przyszłość może czekać piłkarkę ręczną. Jesteśmy ubogimi krewnymi siatkarek, koszykarek. I zawsze marzyłam, że w momencie, kiedy skończę karierę, spakuję plecak i pojadę na 3 miesiące do Stanów, dlatego że mają niesamowite. Stało się inaczej. W niedzielę zagrałam ostatni mecz. W poniedziałek, jak co każdy poniedziałek, po prostu wstałam i poszłam do pracy. I tak żyłam 2 lata i gdzieś tam cały czas z tyłu głowy coś mnie uwierało. Spotkałam Krzysia, jemu skończył się projekt pracy. Padło hasło: weź chodź, wyjedźmy. I w związku z tym, że nie mamy jakiejś, nie jesteśmy uwikłani w obciążenia jakieś duże finansowe, nie mamy własnych rodzin, jeszcze nie założyliśmy, więc było łatwo podjąć decyzję.
A powiedz Monika...
A potem już szło.
Ajajaj. No znowu lepiej i gorzej słyszymy, ale mam nadzieję, że zaraz wróci nam to połączenie. Nie jest dzisiaj łatwo. Halo, 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 halo.
Halo, jestem.
Dobra, teraz okej, znowu nam trochę uciekłaś. Nie możesz się ruszyć nawet na pół kroku, moim zdaniem.
Dobrze.
A powiedz mi, moja droga, a jaką ty tę pracę wykonywałaś po zakończeniu kariery? Bo tam z tego, co opowiadałaś, to kilka różnych prac. Co na przykład robiłaś, jak skończyłaś grę?
Na przykład, a po skończeniu, bo w trakcie było jeszcze ciekawie.
No to dawaj, to najpierw mów, co było w trakcie.
W trakcie? trakcie na przykład byłam przez 2,5 roku w Szczecinie asystentką inżynierów w firmie remontującej statki. Także zajmowałam się dokumentacją, o której nie miałam pojęcia. Czasem biegałam po statku, czasem musiałam tłumaczyć jakieś obsługę urządzenia, którego no, nie miałam pojęcia, do czego to służy. Najpierw musiałam po polsku poczytać. Potem już po skończeniu kariery trafiłam klasycznie do korpo, w związku z tym, że mówię po francusku, to gdzieś mnie na rynku pracy pozycjonowało i skończyłam w księgowości. Niestety w nudnej księgowości, aczkolwiek pracowałam z fantastycznymi ludźmi.
Ty, ale to ty, Gren, w tej Pogoni Szczecin pracowałaś jako asystentka i rzuciłaś 269 goli w 88 meczach ligowych, łącząc to z pracą?
Tak, ale powiem ci, że była petarda, było tak ciężko czasami. I jeszcze były wyjazdy na kadry. Czasem się zastanawiam, jak analizuję swoją karierę, co mogłam zrobić lepiej. To się, właśnie się zastanawiałam, czy to, że ja jeszcze pracowałam, to niekoniecznie dałam z siebie wszystko w grze w reprezentacji, ale teraz z perspektywy czasu twierdzę, że nie, że dlatego, że sport się kiedyś kończy i trzeba spojrzeć na świat trochę z innej perspektywy, również z tej zawodowej.
Ten francuski, to musimy dodać, stąd jest pewnie opanowany przez Monikę w dobrym stopniu, bo grała w klubie z tegoż kraju, tak? To się nazywa Brest-Bretagne? Jak to się czyta?
Bretagne. Brest-Bretagne.
Oui. No dobrze. I tam 2 lata spędziłaś, nie?
Tak, 2 lata, tylko wiesz co? Ja cały czas się uczę. Ja cały czas się uczę w pandemii, żeby cokolwiek robić ze sobą. Miałam 25 lekcji, dlatego że mnie przestały dziewczyny w zespole poprawiać i dopiero jak przyjechałam do Polski, zdałam sobie sprawę, jakie ja błędy językowe robię. Więc dla mnie francuski zawsze szklanka jest do połowy pusta.
Okej. Okay. Jakie prace ciekawe jeszcze po zakończeniu już kariery wykonywałaś, powiedz, gdy już nie grałaś i mogłaś się skupić w teorii tylko na robocie, takiej robocie pozasportowej?
Pracowałam w firmie, która zajmuje się odszkodowaniami lotniczymi, również na rynek francuski. Wszystkie korpo. O, jeszcze jedna była praca. To jest coś, co zapamiętam do końca życia. Tu byłam asystentką kierownika kontraktu w firmie produkującej meble na rynek francuski. Była to firma na Kaszubach. I trafiłam do tej firmy z korporacji, więc zderzyłam się z tak zwanym regionalnym zarządzaniem i podejściem do pracownika. Niekoniecznie bezpośrednio to mnie dotyczyło, ale powiem krótko, no był zamordyzm w tej firmie. Całe szczęście mnie to nie dotyczyło, po 8 miesiącach jednak zmieniłam środowisko.
No ale po pracy, nie wiem, z trenerem Rasmussenem i z innymi szkoleniowcami, to ty chyba z zamordyzmem byłaś za pan brat, nie byłaś specjalnie, powiedziałbym, zdziwiona.
Właśnie, dlatego inni współpracownicy się dziwili, co ty taka wesoła przychodzisz do pracy. Ja na to nie zwracam uwagi. Ja takie coś to ja miałam całe życie. Natomiast gdzieś tam jakieś inne kwestie spowodowały, że stwierdziłam, że jednak będę do pracy dojeżdżać w mieście, a nie poza miasto.
A powiedz, jakie cechy z parkietu przydają się w takim życiu zawodowym, gdy już kończysz karierę?
Wytrwałość, motywacja, powtarzalność. Kiedy w pracy jest, no ty nie masz powtarzalnej pracy, czego ci bardzo zazdroszczę.
Oj, przepraszam, jak komentujesz mecze polskiej ekstraklasy piłkarzy nożnych i każdy kolejny jest beznadziejny i chcesz sobie wbić igłę w gałkę oczną, droga Moniko, to niekoniecznie. No ale dobrze, powiedzmy, że nigdy nie wiesz, co oni znowu odpierdzielą. Niech to będzie, że to jest niepowtarzalne. No.
O, słuchaj, masz ładniej powtarzalną pracę w dobrze. Takim razie. W korpo jesteś trochę maszynką, robisz praktycznie każdego dnia mniej więcej to samo. Twoim takim światełkiem w pracy są super współpracownicy, z którymi żartujesz i się śmiejesz, więc przyzwyczajenie do tego, że masz cel, przychodzisz do pracy, masz mile spędzić te 8 godzin, ponieważ płacą tobie za to. I takie to jest właśnie, ja to wyniosłam z sportu. Jeśli ja się na coś umawiam, że ja coś dla kogoś robię, to staram się robić to jak najlepiej, dlatego że ja otrzymuję za to zapłatę, a w momencie, kiedy gdzieś tam czegoś mi brakuje w pracy, w biurze, to sobie sama znajdę jakieś plusy. I drugim aspektem jest to, że jest uczysz się współpracować z przeróżnymi ludźmi, bo w sporcie spotyka się przeróżne osoby i jesteś bardziej elastycznym, otwartym. Przynajmniej ja tak byłam postrzegana u siebie w pracy. Czasami, kiedy przyszłam i nic nie mówiłam, siedziałam cicho, bo akurat byłam jakoś śpiąca, miałam po prostu, zima szła, no to padało pytanie, co się stało, czemu nie jesteś wesoła, czemu z nami nie rozmawiasz. Mhm. Więc to gdzieś jest też wyniesione ze sportu. I czasami brak możliwości odpuszczenia, wiesz, to jest też akurat w moim przypadku.
Nasz słuchacz Barry White wrzucił zdjęcie Ireny Kwiatkowskiej, kiedy była kobietą pracującą, żadnej pracy się nie boi, i podpisał: już wiem, do kogo wy dzwonicie. No trochę tak się może to skojarzyć. Monika Stachowska, była reprezentantka Polski w piłce ręcznej, jest naszym gościem. Obrotowa, kołowa. Powiedz mi, jaki był plan tej twojej podróży? Kiedy ty dokładnie wyleciałaś do Ameryki Południowej i co miało nastąpić po niej? Bo z tego, co wiem, to gdyby nie pandemia, to byście zwiedzili z Krzyśkiem jeszcze jeden kontynent.
Plan był taki, że Krzysiek wynegocjował u mnie 4 miesiące, bo na początku miały być 3, dlatego że ja zawsze byłam żołnierzykiem, ja miałam wszystko zaplanowane, bo w sporcie inaczej się nie da. Wynegocjował 4, podzieliliśmy to na 2 kontynenty. Przepraszam bardzo. Podzieliliśmy na 2 kontynenty. Miały być 2 miesiące w Ameryce Południowej, 2 miesiące w Azji. Zaczęliśmy właściwie od końca, bo kupiliśmy bilety najpierw na karnawał w Brazylii. Potem stwierdziliśmy, że jakoś musimy do tej Ameryki Południowej dojechać, więc w końcu kupiliśmy bilety do Ekwadoru, do miasta Guayaquil. Tam 5 stycznia się spotkaliśmy. Byliśmy 3 tygodnie w Ekwadorze, 3 tygodnie w Kolumbii, potem 2 tygodnie w Brazylii. Nie, 3 tygodnie w Brazylii i mieliśmy przemieszczać się do Azji, bo chcieliśmy zwiedzić Wietnam, Kambodżę i Laos, ale została nas w Brazylii pandemia. Może jeszcze nie w Brazylii. Mieliśmy 3 dni na to, żeby gdzieś się przemieścić, żeby nie musieć zostać w Rio w czasie lockdownu. No i tak trafiliśmy do Argentyny i udało nam się dotrzeć najdalej do Mendozy, gdzie pojawił się znak stop i 3 miesiące w jednym mieszkaniu. Mm-hmm.
To zanim do tego dojdzie i poopowiadasz o tej Argentynie, powiedz, co uwiodło cię w Brazylii i jak ten karnawał odebrałaś tam, patrząc na to wszystko z perspektywy widza takiego naocznego.
W Brazylii uwiodło mnie miasto Rio. Mm-hmm. Jest przepiękne, niesamowite. Ipanema, Copacabana, 2 przepiękne plaże, plus plaże podmiejskie. Multikulturowość tego społeczeństwa. Ale jest jedna rzecz, która mnie przestraszyła. Przemoc. Przemoc, możliwość, że przyłożą ci broń do głowy, żeby ukraść ci na przykład portfel z kartą, która już jest nieważna, jest bardzo wysoka. Natomiast karnawał to jest dla mnie to, co wiedziałam wcześniej o karnawale, to było nic, to była jakaś abstrakcja. Pamiętam, jak byłam dzieckiem, oglądałam jakieś zajawki karnawału w telewizji. Kompletnie nie miałam pojęcia, jak wylądowaliśmy na sambodromie, jaka jest tego formuła, że to jest konkurs, że są odpowiednie formacje, które idą. Każda ma swoje zadanie, w jaki sposób to jest oceniane. Karnawał w Rio to jest tak jak dla polskich kibiców piłki nożnej, przygotowania do reprezentacji naszej.
Zresztą kibice przecież, ja ostatnio czytam właśnie tę książkę Futebol o Brazylii, o tym, jak się tam futbol rozwijał. Kibice bodajże Flamengo, czyli słynni Jastrzębie, wygrali ten karnawał nie raz i nie dwa, bo oni tam brali udział, bardzo mocno angażując się właśnie w ten konkurs, o którym mówisz.
Tak, zgadza się. Poza tym stwierdziłam, że karnawał i na sambodrobie, nie na ulicach, bo jest też zabawa na tak zwanych blokach, czyli to wygląda tak mniej więcej, jakbyś openera przeniósł na ulicę Trójmiasta. Mhm. Czyli jest samochód ogromny, taka platforma z muzyką, tam są przebierańcy, którzy tańczą i jest dużo ludzi na ulicach od rana do wieczora, kaszasa leje się strumieniami, plus inne mniej legalne rzeczy są bardzo dostępne. Mhm. Natomiast sambodrom jest na tyle fajny, że ja widzę tam dla siebie coś. Tam tańczą, nie pamiętam teraz jak się nazywają, starsze kobiety, które wcale nie muszą się ruszać cudownie, mają bardzo duże suknie, ciężkie na takich specjalnych kołach i po prostu idą i się obracają. Także jak zaczynasz tańczyć w jakiejś grupie samby, która występuje na sambodromie, jako 19-latek możesz to robić właściwie do śmierci i skończyć jako ta kobieta.
Umrzeć tańcząc sambę, to prawdziwe marzenie na sambodromie.
Tak, czego nie można zrobić w piłce ręcznej, no niestety, tam szybciej musisz się wymiksować z tego.
No to prawda, a powiedz, bo polskim kibicom sportu Ekwador to się głównie kojarzy z pechowym mundialem w 2006 i strasznym wpierdzielem, jaki dostaliśmy od tej reprezentacji, mimo że ekspertom i dziennikarzom i piłkarzom pewnie samym wydawało się, że ten mecz zakończy się inaczej. Z czym tobie się będzie Ekwador po pobycie w tym kraju kojarzył?
Ekwador będzie mi się kojarzył z dość homogeniczną społecznością, bo tylko tam widziałam Indian. Reszta to niestety to już są społeczeństwa, gdzie konkwistatorzy zrobili swoje. Będzie mi się kojarzył z pięknymi górami, niestety z ogromną nadwagą i z tradycyjnym modelem rodziny, czyli kobieta ma na plecach, trzyma zawinięte dziecko, stoi przy jakimś stoisku i sprzedaje coś do jedzenia, natomiast jej ukochany leży już po drugim albo po trzecim piwie za nią i chilluje się i dogląda biznesu. Mhm. Taki dość tradycyjny model rodziny ekwadorskiej.
Marzysz, drogi Pawle, o tym, żeby się kiedyś udać do Ameryki Południowej, czy jest to kierunek ci obcy? Ja przypomnę, że byłem z Mietkiem w Santosie na Pucharze Neymara w Brazylii.
Nie wiem, nie zabraliście mnie.
Nie zabraliśmy cię, bo trzeba było dopłacić 5 zł za bilet i uznaliśmy, że nie jesteś wart tych pieniędzy.
Nie no, jak słucham, to całkiem ciekawie. Taki opener na ulicach. Bo ja jestem, z Gdyni.
Paweł akurat jest z Gdyni, więc wiesz.
Więc taki opener.
Paweł, za darmo byś miał po wyjściu z domu. Wyobraź sobie, że wychodzisz na Święto Jajską i tam jest Bach. Wszystko masz. Wszystko.
No to super, bo opener jednak drogi. Tam chyba 400 karnet kosztuje. Aha, ty,
to teraz to już od 3 lat nie chodzę. Za drogo. Nie gram, to już nie mam tyle środków na chodzenie na ulicę.
Powiedz, a co w Kolumbii się wydarzyło? No bo wiesz, Kolumbia to jest teraz taki kraj, który wszystkim fanom Netflixa, a wiadomo, że prawie cały świat ogląda seriale, to się kojarzy jednak z baronami narkotykowymi. Ja rozumiem, że na pewno też gdzieś miałaś takie pierwsze skojarzenia, ale jak to wyglądało przy tak zwanej weryfikacji? Co w Kolumbii było ciekawego?
Oczywiście nastawiliśmy się pierwsze co Kolumbia, no to Medellin i narkosi.
Śladami Pablo Escobara, jak pół świata pewnie, nie?
Tak, tak. W związku z tym, że w Kolumbię przyjechaliśmy z południa na północ, bo zmierzaliśmy z Ekwadoru. Gdzieś tam na 2 dni zatrzymaliśmy się w jednym miasteczku. Potem trafiliśmy do przepięknego miejsca Salento. Pierwszy raz w życiu widziałam coś takiego jak palmy na chyba 2000 metrów. Część w Kolumbii znajduje się, część Ant, gdzie część tropikalna Ant. I to jest niesamowite, niesamowite. No i potem do sławnego Medellin się udaliśmy. I niestety tam poczułam się dość, zrobiło nam się strasznie głupio, dlatego że my, ludzie z Europy, gdzie nasze życie jest na o wiele wyższym poziomie niż życie przeciętnego Kowalskiego z Kolumbii, podniecamy się narkosami, podniecamy się Pablem, podniecamy się Medellin. Natomiast o nim się nie mówi. Tam w ogóle się nie wymienia tego imienia.
Ten, którego imienia nie można wymieniać, jak w Harrym Potterze.
Dokładnie, wiesz co, to jest nawet tak i to nie jest zbyt duże porównanie. To jest tak, jakby Austria miała się szczycić Hitlerem i przyjeżdżając do Austrii chciałbyś zobaczyć miejsca, po których on chodził, kupić sobie podkładkę z Hitlerem.
I wąsik.
Magnesik i koszulkę, i wąsik, tak. Dokładnie.
Doczepiany.
I akwarele.
Akwarele. Tak.
Przecież ja otrzymałam od kumpla zamówienie: Monia, musisz mi kupić sweter Pabla Escobara. Ja oczywiście, że ci kupię. I zrobiło nam się po prostu głupio. W tej dzielnicy nadal jest bieda, nadal dzieje się wszystko, natomiast dzięki temu, że przyjeżdżają Europejczycy, i którzy są podniecymi narkosami, tak niestety to byliśmy też my, przyjeżdżają, są oprowadzani i zostawiają jakieś tam pieniądze, które są inwestowane w takie świetlice dla dzieci, dlatego że tam dzieci niestety często pozostawiane są same sobie i dzieci są przyszłością tego narodu, tego miasta, bo inaczej się nie da wyjść z tego, co tam jest.
Powiedz, czy to było tak, że wy lecieliście do Ameryki Południowej we dwójkę i jakby skupiliście się na odkrywaniu nowych miejsc razem i na spędzaniu tego czasu razem, czy też byliście bardziej, bardzo otwarci na nowych ludzi i gdzieś tam nawiązaliście przez te miesiące pobytu poza Polską przyjaźnie, znajomości, koleżeństwo, kumpelstwo, zwał jak zwał.
Wiesz co, my byliśmy nastawieni na najpierw na równi, na przyrodę i na ludzi, dlatego że jesteśmy bardzo aktywni, jeśli chodzi o rekreację. Pływamy, skaczemy, biegamy i również na ludzi, dlatego że kochamy ludzi. Jakieś muzea turystyczne, pułapki zostawiliśmy sobie gdzieś tam z tyłu, mimo że ja jestem muzealna bardzo. Już na dzień dobry. Pierwsze 3 dni mieliśmy tylko mieszkanie, pokój na 3 dni w Guayaquil, potem nic nie mieliśmy i to było, odbywało się bardziej spontanicznie. Wiedzieliśmy, że musimy się przemieścić na północ Kolumbii, gdzie chcieliśmy trochę popływać na kajcie i stamtąd mieliśmy bilet do Rio. Pierwsze nasze 3 dni w Ekwadorze, na drugi dzień już trafiamy na próbę koncertu zespołu, na próbę zespołu punkowego ekwadorskiego. Także na dzień dobry już były fajne emocje i po drodze mnóstwo cudownych ludzi, a najbardziej zapamiętamy naszą nową rodzinę z Argentyny, z którymi spędziliśmy właściwie 3 miesiące. Schodziliśmy co drugi dzień na obiady, gotowaliśmy sobie, była wymiana kulturalna, raz oglądaliśmy filmy argentyńskie, raz polskie, także no, poznali Polskę i w przyszłym roku chcą tutaj przyjechać.
A powiedz jeszcze, jeżeli chodzi o Brazylię, Ekwador i Kolumbię, zanim do tej Argentyny przejdziemy, jakie najpiękniejsze chwile was tam spotkały, a czy były też takie chwile, że jednak się obawialiście, nie wiem, o własne zdrowie, życie, czy czuliście taką jakąś niepewność? Czy zapuściliście się może w jakąś dzielnicę, gdzie być nie powinniście i właśnie tak jak mówisz, że jakiś strach się zrodził?
W Rio byliśmy w dzielnicach, dlatego że spaliśmy u znajomego. To było bardzo ciekawe. U znajomego Krzysia, którego 20 lat nie widział. Mhm. Także poprowadzał nas po obrzeżach Rio. I no niestety smutne jest to, dlatego że jest tam bardzo niebezpiecznie. Opowiadał nam o korupcji, opowiadał nam, co się dzieje w poszczególnych dzielnicach. Także to było niesamowite. Nic nam się złego nie stało. Generalnie zawsze byliśmy pozytywnie nastawieni. Ja to bym nawet nie zamykała pokoju, zostawiała plecak, tylko że jestem w tym momencie naiwna, bo ja wierzę, że skoro ja nikomu krzywdy nie zrobię, to nikt również mi nie zrobi krzywdy. Fajnym miejscem było też w Ekwadorze Engabao, wieś, gdzie był jeden hostel prowadzony przez Ekwadorczyka i Szwedkę. Postanowili zmienić swoje życie, przenieśli się ze Stanów do Ekwadoru. Tam Szwedka urodziła 2 małych dzieci, prowadzili hostel i byli surferami. Mhm. To było to jest tak, jakbyś na jakiejś totalnej wiosce w Bieszczadach miał bazę surferską. Dzieci bawią się na ulicy razem ze świnkami, z krówkami, ze wszystkimi zwierzątkami. Biegają małe ekwadorskie dzieci plus 2 blondasków. Tam się czas zatrzymuje. Autobus do wioski nie dojeżdża, zatrzymuje się wioskę wcześniej i po prostu tam trzeba dojść na pieszo. Także to było niesamowite. Spotkaliśmy bardzo ciekawych ludzi w tym hostelu, dlatego że jeśli jesteś w jakimś hostelu w pobliżu, wszyscy, którzy się zatrzymują, polecają sobie fajne, niekomercyjne miejsca. I to było jedno z tych miejsc. Super miejsce też było w Kolumbii, gdzie pływaliśmy na kajcie, to znaczy Krzysiu pływa, ja się podtapiam. Tam też było dość ciekawie.
No to rozwiń o tym miejscu, co się jak tak ładnie zareklamowałaś i zawiesiłaś w przestrzeni. Proszę.
Tam chciano nas oszukać. Nasi koledzy z Europy chcieli nas oszukać, jeśli chodzi o wypożyczenie sprzętu, o ceny. oceny tego sprzętu kajtowego, dlatego że swojego nie wieźliśmy, no bo to byłoby, nie dalibyśmy rady przez 4 miesiące podróżować ze sprzętem kajtowym. Za drogo by nas to też kosztowało. No, Krzysztof musiał niczym polski ułan popędzić po zwrot tych pieniędzy. Skończyło się bez żadnego uszczerbku na zdrowiu, ale było już gorąco.
Na ile chcieli was opierdzielić?
Wiesz co, tam nie było, znaczy dużo, niedużo. Jak się nie pracuje, to dużo, na $100.
Mhm. Nie, ale no to
znosi z mojego ukochanego kraju, z Francji.
No właśnie, to skandal.
No skandal.
Powiedz, bo tak ciekawi nas to, jak ty się spakowałaś na taką podróż? Zawsze mnie to interesowało, bo przecież nie chcę tutaj stereotypowo mówić, wiadomo, że są i faceci, którzy mają problemy z tym, żeby się spakować, ale no, kobieta potrzebuje wielu rzeczy w podróży i znam takie, które nawet czasami na weekend pakują się tak, że no jak widzę wielkość tej walizki, to
tak na miesiąc.
Robi mi się słabo. Jak się spakować na tyle miesięcy? Bo to nie jest łatwe. Tak, no, z czego musiałaś zrezygnować na przykład, chociaż bardzo chciałaś to wziąć? A co musiałaś wziąć?
Znaczy, ja chciałam wziąć wszystko. Ja nie mam dzieci, ale mam samochód kombi po to, że jak jadę na 2 dni, żeby tam włożyć wszystko, bo się przyda się. Ja jestem takim sprzętowo-ubraniowym przydasiem. I no, ja się zaczęłam pakować 3 tygodnie wcześniej. Najpierw wyłożyłam na kanapę to, co bym chciała. Potem wyłożyłam plecak, w którym miałam zamiar to umieścić. Od razu już widziałam, że to tak się nie da, że ja tego, co bym chciała, nie wepchnę. Więc każdego dnia założyłam sobie, że muszę jedną ukochaną rzecz z powrotem schować do szafy. Miałam problem, wiesz co, z czym miałam najbardziej problem? Z butami, ale nie, że z butami jakimiś takimi dziewczyńskimi, damskimi, bo chciałam wziąć buty trailowe, buty podejściowe, bo będziemy w górach. Zastanawiałam się, może wezmę raki, może wezmę buty wysokogórskie, bo w Ekwadorze jest mnóstwo wulkanów, przepiękne są tam wulkany. No i niestety skończyło się na 2 parach butów sportowych. Udało mi się wepchnąć 5 sukienek w 16-kilowy plecak, 3 szminki, 2 stroje kąpielowe. Słuchaj, wszystko się przydało. Do dzisiaj cały czas jedziemy na tych ciuchach, które mam w plecaku. Natomiast no, już się zniszczyły, już się nie mogę doczekać, jak w sobotę przyjadę do domu i pójdę kupić sobie coś fajnego, kobiecego. Pójdę do kosmetyczki, wymienię buty i przez pierwszy tydzień chyba będę chodzić tylko w butach na obcasie, przynajmniej po domu.
No jestem w stanie cię zrozumieć, skoro tak musiałaś się, a nie inaczej ubierać. A powiedz, jak człowiek tak się widzi non-stop, no bo ty zwróciłaś uwagę, gdy rozmawiałaś z Piotrkiem i z Iwoną, że znacie się z Krzyśkiem niedługo, ale przez to, ile czasu razem spędziliście, to w sumie tak trochę pewnie jakby to policzyć, to jak para, która 3 lata by się znała, no bo non-stop 24 godziny we dwoje. Czy widząc się w takich różnych sytuacjach, gdzie właśnie człowiek niekoniecznie jest umalowany na szpilkach i wygląda bardzo seksownie, jakby szedł na kluby w Sopocie kogoś poderwać, to te fascynacje sobą można szybko stracić, czy właśnie nie, jak to już jest odpowiedni wiek, człowiek jest dojrzały i świadomy siebie, to zupełnie nie ma znaczenia.
Wiesz co, chyba wiek, podejście do tego, do związku. My wiemy, czego chcemy, my się bardzo lubimy, lubimy ze sobą rozmawiać, jesteśmy ciekawi świata. I tak wspólnie doszliśmy do wniosku, że tak długo, jak jesteśmy ciekawi świata, nie umrzemy za życia. Były kryzysy, były takie kryzysy, że no, chciałam wyjść z domu, się okazało, że no, nie mogę wyjść, bo dzisiaj nie mój dzień wychodzenia, bo w Argentynie nie można było wychodzić z każdego dnia z domu. Mieliśmy już taką umowę, że w momencie, kiedy mam dosyć, to ja idę do pokoju, zamykam się i po prostu nie wchodzisz przez godzinę, albo jak siedzieliśmy razem i ja coś tam pracowałam, bo robiłam pewne rzeczy sobie zdalnie, szkoleniowe, Krzysiu też, no to mieliśmy też umowę, że się nie odzywamy, przez pół godziny jeden drugiemu nie przerywa. Natomiast uważam, że to jest genialny test. Powiem ci, że gdyby ludzie w ten sposób, może niekoniecznie na pół roku, ale żeby pojechali ze sobą na 2 tygodnie na żagle i zobaczyli siebie w takich niewygodnych, niekomfortowych warunkach i zobaczyli, jakie robale z nas wychodzą. Bo robale wychodzą i czasem okropne. I wtedy można się określić, co jesteśmy w stanie zaakceptować, co nie, bo robale ma każdy z nas, nikt nie jest idealny. Może byłoby mniej jakichś rozstań, rozwodów, nieszczęśliwych rodzin, tak mi się wydaje.
A powiedz, dotarliście do tej Argentyny i w którym momencie was koronawirus złapał?
No, po trzech dniach, słuchaj, po trzech dniach, także zdążyliśmy zobaczyć w Buenos Aires, zdążyliśmy zobaczyć stadion Diego Maradony, La Boca się nazywa ta dzielnica, wsiedliśmy w autobus, dotarliśmy do Mendozy, no i wyszliśmy do domu i już się skończyło się i mogliśmy, i to było koniec zwiedzania Argentyny, a widzieliśmy jeszcze przepiękne wodospady w Argentynie, które są jednym z siedmiu cudów świata, Iguazu, przepiękne. Mieliśmy kupiony bilet do Patagonii, chcieliśmy jechać na południe do Ziemi Ognistej, tam zobaczyć pingwiny, potem zobaczyć lodowiec genialny, bo Argentyna jest w ogóle genialnym krajem. No ale skończyło się w Mendozie i po 3,5 miesiąca z powrotem wróciliśmy do Buenos Aires, żeby wrócić do Polski, także...
Ale słuchaj, mogło być gorzej, bo czytam tak. Mendoza jest miastem w Argentynie u stóp Andów. Mendoza, kraina winem płynąca. No nie brzmi to jak najgorsza na świecie kwarantanna. Mogłaś na przykład w Radomiu albo w Przasnyszu utkwić, nie?
Nie, było tam genialnie. Ja nie jem mięsa od 3 lat, bo mi przestało smakować, natomiast Krzychu jest typowym mięsożercą. Ceny i jakość mięsa plus wino, które tam jest... Moglibyśmy siedzieć tam pół roku. Jest genialny. Poza tym Argentyńczycy to są naprawdę wspaniali, otwarci ludzie. Udało nam się pod koniec pojechać na 2,5 tysiąca metrów i stanąć u podnóża Aconcagua. To jest najwyższy szczyt Ameryki Południowej. Dla tych, którzy nie wiedzą, ja też kiedyś nie wiedziałam. W czerwcu chodziliśmy po pas w śniegu, także... Także coś tam się udało. Pojeździliśmy na rowerach, bardzo mi się spodobało MTB. Chciałabym sobie kupić jakiś dobry rower, tylko ja nie wiem, czy to jest do końca fajne, bo jak się połamie, to mam pół roku z głowy i wolałabym nie leżeć na wyciągu, poza tym ortopedia w Polsce za druga jest.
Ale poszłaś do przodu.
A nie myśleliście, żeby wtedy od razu uciec z tej Argentyny, czy się już nie dało, jak się zaczęła pandemia?
Nie, my nie chcieliśmy wracać, już nie po to rzucaliśmy wszystko, pakowaliśmy klucze od domów, oddaliśmy. Nam się nie chciało wracać. Generalnie jak wróciliśmy do Polski, nam jest cały czas smutno, bo my nie dojechaliśmy do Azji, nasz projekt się nie skończył i w ogóle nie mamy dość, w ogóle. A na hasło praca, która zaraz będzie musiała nastąpić, bo no jak każdy człowiek musimy płacić rachunki, to mamy spazmy. Mam gęsią skórę.
A jeszcze wracając do tej Argentyny, to było tak, że wy znaleźliście sobie, będąc w Mendozie, jakiś domek i zostaliście w nim po prostu przedłużając ten pobyt na 3,5 miesiąca? Czy musieliście zmieniać te domki, czy właśnie wzięliście od tych ludzi? Opowiedz, jak to wyglądało.
Szukaliśmy czegoś, bo wiedzieliśmy, że chyba tutaj się wszystko też zamknie i będzie gdzieś trzeba będzie mieć jakiś swój mały domek, swoje miejsce, więc pierwsze 2 dni wzięliśmy najtańszą rzecz, dlatego że po 2 dniach miało nam się zwolnić lepiej wyglądające mieszkanie. Mhm. Pierwsze 2 dni okazało się, że to jest pokój u takiej cioci Jadzi w Wejherowie. Pokój, korzystaliśmy z... Okazało się, że mamy wspólną łazienkę. Ciocia Jadzia non-stop przychodziła patrzeć, co my robimy. Pytała się, czy nie mamy koronawirusa. No nie było fajnie. Miała syf w domu, ja nie lubię syfu. Więc w końcu zwolniło się to mieszkanie i wzięliśmy najpierw na tydzień. No i co tydzień przedłużaliśmy. Potem się... Nasi właściciele tego mieszkania powiedzieli, że w ogóle jeśli, bo myśleli, że jesteśmy jakimiś takimi backpackersami, którym się skończyła kasa, że my możemy im te pieniądze za pół roku oddać, my możemy tutaj być tak długo jak chcemy, jak wrócimy do siebie, do kraju, znajdziemy pracę, to wtedy możemy im dopiero za to zapłacić. Także genialni ludzie, my ich...
A oni mieszkali typu, nie wiem, nad wami, pod wami, obok gdzieś, czy...
To był dom dwupiętrowy, tylko że na drugie piętro, oni mieszkali na parterze i na drugim piętrze były dwa mieszkania i były osobne wejścia. Mhm. Także my mieliśmy swoją prywatność. Powiem ci, że naprawdę fajne, fajne mieszkanie za nieduże pieniądze. W Trójmieście byśmy dużo więcej za to zapłacili. Załatwili nam rowery, kaski, potem pożyczyli nam samochód. No tak naprawdę byli naszymi takimi argentyńskimi rodzicami.
A z czego to wynikało, że co drugi dzień można było wychodzić z domu? Znaczy zakładam, że z obostrzeń, ale dlaczego akurat takie, a nie inne były te obostrzenia w Argentynie?
Wiesz, to tego, co się dzieje w tym kraju i decyzji tego rządu nie zrozumiesz. Nie zrozumiesz. Tam od momentu, kiedy Perón zaczął rządzić, prezydent, lata 60. czy 70., nie chcę skłamać, ten od Ewity, Madonna grała w tym filmie, tak. Oni zaczęli rozdawać pieniądze. Socjal był coraz większy i Argentyna w ciągu ostatnich 15 lat chyba 6 razy zbankrutowała i stoi na skraju kolejnego bankructwa, więc generalnie Argentyna, mam wrażenie, że ten rząd przyjął taki plan, żeby przedłużać jak najdłużej po to, żeby mieć powód i powiedzieć Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu, no że słuchajcie, no my wam znowu nie możemy oddać pieniędzy, no bo jest pandemia. A wiecie, co to jest pandemia? Ona dotyczy całego świata. W Argentynie albo masz pieniądze, albo jesteś bardzo biedny. Nie ma nic pomiędzy.
Mhm. Jak wyglądał taki wasz dzień w Argentynie? W momencie, gdy musieliście siedzieć w domu, to było to wino właśnie z Mendozy grane od rana jako, że wakacje, czy jednak bez przesady i bardziej seriale, czy bardziej, nie wiem, robiłaś pompki jak więzień, wiesz, w celi, żeby nie wyjść z formy fizycznej, no bo ty jednak jesteś taką osobą, która zawsze była, nie chcę powiedzieć, że Robertem Lewandowskim drużyny piłki ręcznej, no ale słynęłaś z tego, że lubisz sobie potrenować nawet po zakończeniu kariery.
Lubię sobie potrenować, zawsze lubiłam, bo jak talentu mniej, to musisz to, czego nie... Talent musisz dotrenować, więc ja byłam tą osobą, która musiała to zrobić. Pierwszy tydzień to byliśmy właściwie podekscytowani. Mieliśmy mieszkanie z tarasem, 33 stopnie w marcu, widok z tego tarasu na Andy. No więc taka ekscytacja, stwierdziliśmy, że no dwa tygodnie, I ruszamy dalej w handel, no bo to jest jakaś ściema, ten wirus. No nie mogą wszystkiego zamknąć. Na pewno pozwolą nam pójść do parków narodowych. Długo spaliśmy, śniadanko, wino piliśmy dopiero do obiadu, no bo stwierdziliśmy, że no nie wypada od rana, dzień w dzień. I ćwiczenia, no ja sobie znalazłam, bo nie mogłam wychodzić, nie można było biegać, to było też chore, można było iść na spacer, ale jak biegłam, no to już policjantki na rowerach, że nie, że mam stop, mam iść wolno, a nie mogę biegać. Także tam było trochę paranoi, nawet więcej niż trochę. Ćwiczyliśmy codziennie, po dwóch tygodniach obudziłam się z bólem pleców, bo się zajechałam. Ja lubię tak bardzo słodkie, że ja już czułam, że jak ja nie będę ćwiczyć, to ja pęknę. Zapisałam się na francuski online, zaczęłam robić kurs Excela, który gdzieś tam kulał niektóre funkcje, dlatego że nigdy nie musiałam robić, to nie mam pojęcia, jak to się robi. Zaczęliśmy dużo czytać i potem też wszedł Netflix, ale my nie jesteśmy jakimiś wielkimi fanami leżenia i oglądania filmów. Więc powiem ci, że w pewnym momencie nie mieliśmy czasu. Nie mieliśmy czasu.
To rozumiem, że wcale gdyby nie konieczność jakby zadbania o członków rodziny, którzy są starsi, czy tam rodzin, to byście tak szybko nie wracali, bo dobrze wam tam się żyło po prostu.
Nie, absolutnie nie. Właściwie zastanawialiśmy się, jak byśmy to rozwiązali, gdybyśmy mogli. Byśmy wrócili do Polski na jakieś dwa tygodnie i są już loty do Azji, byśmy dalej jechali do Azji. Na oparach w Azji jest tanio, więc dalibyśmy radę. Jeszcze tak do końca roku, ale no niestety, trochę się zmieniło.
Mówiłaś o tych filmach, które sobie pokazywaliście wespół z tą argentyńską rodziną, to czym z naszej kinematografii postanowiliście ich zarazić, a co oni wam pokazali, powiedz?
No oni pokazali nam, nawet nie pamiętam tytułu, wiesz co, klasyczne jakąś komedię, coś w stylu Sami swoje argentyńskie, więc to było słabe. Mhm. Potem obejrzeliśmy Dzikie historie jeszcze raz, znaczy ja już oglądałam tam z tej ekipy argentyńskiej, nie wszyscy, Dzikie historie, nawet nie wiedziałam, że one były kręcone w Argentynie. I potem przyszedł czas na polski film, była awantura domowa. Krzychu chciał po prostu z grubej rury wesele Smarzowskiego.
Mogliby tego nie przełknąć, moim zdaniem, jak nie znają. Mogło to być za dużo.
Ja mówię, Krzychu, czy ty oszalałeś? No przecież chcesz polską kulturę na dzień dobry przedstawić od strony, przepraszam, od strony... morza wódki i problemów gastrycznych po bigosie. Ja
mówię, oni nas wygonią z tego domu, każą nam się wyprowadzać, jak to obejrzą.
Okay. Wiecie, mieliśmy też ograniczenia, bo ta rodzinka nie mówiła po angielsku. Ja nie mówię po hiszpańsku, coś tam już dukam po półrocznym pobycie. Natomiast Krzysiu mówi dobrze po hiszpańsku, więc on stwierdził, że okej. Okay. Ale Wesele musimy obejrzeć. Wesele będzie drugim filmem. Zajął się tłumaczeniami napisów. 3 dni miał wyjęte z życia, bo tłumaczył napisy, ale aż tak dobrze nie mówi po hiszpańsku, żeby być tłumaczem. No ale stwierdził, że da radę. I zaczęliśmy to, co było na Netflixie, Sztuka kochania. No i w sumie ja nie pamiętam za bardzo, że tam było takich parę scen. No to są starsi ludzie ci, ta nasza rodzina argentyńska, 60-62 lata. No ale zaczęli się śmiać, no bo mają 3 dzieci, więc no wiedzą skąd
coś
się biorą
te sztukę
dzieci.
Kochania, tak. Kiedyś musiało coś tam być grane. A powiedz, jakie są wasze plany? Bo patrząc na ten podcast, który nagraliście z Iwoną i z Piotrkiem, jeszcze się raz do niego odnoszę, to zaciekawiło mnie to, że wy właściwie nie wiecie, gdzie będziecie w najbliższej przyszłości mieszkać. I to nawet nie chodzi o to, czy Częstochowa, czy Sopot, czy Kraków, tylko bardziej chodzi o to, czy Europa, czy Ameryka.
No niestety nadal nie wiemy, gdzieś tam przeciągamy linę, jestem bardzo proeuropejska, w związku z tym, że Krzysztof mieszkał sporo czasu w Stanach i tam ma też możliwości dobrej płatnej pracy, spróbujemy znaleźć jakiś ten balans między być a mieć. No po tym, co się teraz dzieje w Stanach, to też gdzieś tam nie jest to jakąś przesłanką, żeby tam organizować sobie życie. Jeśli tam, to tylko na chwilę. Na razie do września jesteśmy w Trójmieście.
Jaki ty masz taki wymarzony europejski kraj? Francja dlatego, bo tam mieszkałaś, czy jednak jakiś inny?
Wiesz co, ja bym mogła teraz, po tym pół roku, ja bym mogła mieszkać w Hiszpanii, bo my chcielibyśmy mieszkać w miejscu, oczywiście jeśli pojawi się taka możliwość, gdzieś, gdzie jest blisko do wody, żeby można było kajaczki, no sporty wodne uprawiać i gdzieś, gdzie jest blisko w góry. Takim miejscem jest Barcelona, tylko to jest też kwestia pracy. Jak sprawdzaliśmy, moje możliwości pracy są mniejsze od Krzycha, no bo branża IT teraz nie ma żadnych problemów. Z pracą.
On jest z branży IT, tak? Rozumiem?
Tak. Mhm. A ja z branży wielorakiej, wszelakiej.
A ty z branży handball. A ty chciałabyś w tej branży handball jeszcze trochę popracować, jako na przykład, nie wiem, asystentka trenera albo przyszła Bożena Karkut, czy raczej zupełnie nie?
Nie, dlatego że ja nie miałam 25 lat weekendu. Wyobraź sobie, że od 10 roku życia do 35, właściwie 21, do 36, to nie masz weekendów. Ja nigdy nie miałam prawdziwego jakiegoś życia studenckiego. Ja nie mogłam się tak szlajać po Sopocie i po Trójmieście jak wszyscy inni, więc chyba nie. Natomiast wybieram się na obóz z dziećmi piłki ręcznej jako pomocniczka Gosi Gabskiej. Za miesiąc? Tak.
Gosia Gabska, moja kuzynka. Ja Gapiński, ona Gabska. Jest nam do siebie niedaleko, to muszę przyznać.
Wszystkich znasz, jesteś naprawdę niesamowity.
Tak zwaną rybą, byłą bramkarką reprezentacji. Ale bardziej chyba hobbystycznie i ewentualnie, jeśli byśmy wylądowali w Stanach, to ja na początku nie mam pozwolenia o pracę, a ja sobie nie wyobrażam, że ja siedzę w domu, więc...
Leżysz i pachniesz, a chłop cię utrzymuje. To nie, raczej nie jesteś nie, ty, prawda?
Nie, absolutnie nie. Chciałabym być wtedy wolontariuszką po to, żeby w jakiś sposób nawiązać kontakt ze środowiskiem, a najłatwiej po prostu być wolontariuszką w jakiejś organizacji związanej z dziećmi, może jakiś sport dzieci, więc jadę teraz na obóz, żeby mieć jakieś referencje, jeśli się spiszę, może Gosia napisze mi jakieś referencje.
A jak powiedz spotykać się z facetem, jak się spotyka z facetem dziewczynie, która całe życie jest związana ze sportem, z gościem, który o tym sporcie nie ma zielonego pojęcia, bo przypomnijmy, że twój facet, jak na pytanie co robi Kołowa, czy tam obrotowa, to powiedział, że się obraca, tak? Generalnie, no nie jest to coś, o czym on ma większe pojęcie, umówmy się.
Znaczy, wiesz co, tu jest taki trochę paradoks, bo generalnie nas połączyła miłość do sportu, do aktywności sportowych. My nie jesteśmy w stanie usiedzieć na tyłku, możemy rowery, kajaki, kitesurfing, narty, łażenie po górach. To jest coś, co kochamy, co lubimy robić razem. Natomiast no, na początku ja mówię, to ty nie widziałeś żadnego meczu piłki ręcznej. On, no nie, no jak ciebie poznałem, to sobie coś tam w internecie popatrzyłem. Mówię, no wiesz co, że tobie nie wstyd. No jak to? Żadnego nie widziałeś. Więc jak tylko wybrzeże ruszy z ligą, to no niestety będzie musiał łazić i się uczyć przepisów.
I na tym musimy niestety zakończyć, bo goni nas czas. Dziękuję Monika bardzo serdecznie, że byłaś z nami.
Dziękuję bardzo. Jeszcze raz przepraszam za te problemy techniczne.
Spoko, to były tylko złe miłego początki, że tak powiem.
Dzięki, trzymajcie się i życzę wam podróży do Ameryki Południowej. Spodobało mi się.
Ja byłem w Santosie i poleciałem na 4 dni do Ameryki Południowej, ale było fajnie. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja dłużej. Dzięki serdeczne. Monika Stachowska, była reprezentantka Polski w piłce ręcznej. Ja obecnie nie zawaham się tego powiedzieć po tym, co usłyszeliśmy. Podróżniczka. Pawle Paczulu, dziękuję ci bardzo serdecznie.
Ja tobie też dziękuję.
Do usłyszenia, kochani. Musimy kończyć, bo Jasiek już nam z nożem stoi nad gardłem i krzyczy. Pa!
Dwójka bez sternika. Poranny program Radia Weszło FM. Zapraszamy codziennie od piątku do poniedziałku.